Powiedziałem trolejbus, bo trolejbusy się nie spóźniają. Studio zgodnie z zapowiedzią Antoni Opaliński i przegląd prasy.
Dzień dobry, trolejbusy się nie spóźniają, ale gazety na przykład się spóźniają i dzisiaj w naszym tutaj okolicznym kiosku jeszcze gazet nie było, chociaż zwykle są już o godzinie 6, więc o tym, co w gazetach papierowych powiemy za godzinę, a tymczasem spojrzymy na portale. Jest rząd oczywiście jest u nas, ale jest też rząd w Niemczech po najdłuższych negocjacjach koalicyjnych w dziejach nowożytnej Europy, a przynajmniej najdłuższych ostatnio w Niemczech. Pani Angeli Merkel udało się wreszcie dogadać z SPD. Jeszcze nie do końca udało się SPD dogadać samej ze sobą, więc nie wiadomo, jak to tam ostatecznie z tym rządem będzie, jeśli chodzi o głosowanie, bo młodzi politycy socjaldemokracji mówią, że nie zgodzą się na koalicję. Cały czas walczą, żeby nie było burżuazyjnej koalicji ze straszną prawicą Hadecją, to o partii Angeli Merkel, jakby ktoś nie wiedział. No ale na razie przynajmniej negocjacje z Martinem Schulzem się zakończyły. Pan Martin Schulz, z tego na pewno wszyscy w Polsce się cieszą, będzie kolejnym szefem dyplomacji Republiki Federalnej Niemiec. Za to będzie musiał zrezygnować ze stanowiska szefa swojej partii. I zdaje się, że to jest też sposób SPD, żeby pozbyć się polityka, który właśnie dopiero co przegrał wybory, wysłać go po prostu do rządu. Nowym liderem niemieckiej socjaldemokracji będzie pani Andrea Nahles. Kim jest pani Andrea Nahles? O tym opowiemy następnym razem na stronach Deutsche Welle. Tutaj jest, gdyby ktoś nie znał niemieckiego, to można też po angielsku przeczytać. O niej materiał Deutsche Welle, jak pisze o Polsce, to bardzo często po prostu kłamie, no ale miejmy nadzieję, że jak pisze o Niemczech, to mówi prawdę. Kto tam będzie jeszcze w tym rządzie? Więc pan Peter Altmaier z CDU będzie ministrem gospodarki, to jest bardzo ważne ministerstwo w strukturze niemieckiego rządu. Helge Braun będzie szefem kancelarii pani kanclerz, Martin Schulz, to już mówiłem, ministrem spraw zagranicznych, pani Ursula von der Leyen będzie nadal szefem dyplomacji, Heiko Maas z SPD, polityk, to drugi po Schulzu polityk, którego wymieniam, z SPD będzie ministrem sprawiedliwości. Co tu jeszcze jest ciekawe, pani Barbara Hendricks będzie szefem resortu środowiska. Szefem resortu finansów będzie też polityk socjaldemokracji pan Olaf Scholz, a na przykład Horst Seehofer, dotychczasowy premier Bawarii z CSU, będzie ministrem spraw wewnętrznych. To ministerstwo ma w ogóle większą nazwę, tam gdzieś też jest ojczyzna w nazwie tego ministerstwa, bardzo takie nacjonalistyczne. Nie wiem, jak ci Niemcy mogą sobie na coś takiego pozwolić. Patrzę, co jeszcze w zagranicznych portalach. Na stronach Foreign Affairs jest artykuł pani Rafaeli Dan. Pani Rafaela Danziger jest, proszę Państwa, profesorem w Princeton i pani Rafaela Danziger zastanawiał się nad tym, jak to będzie między lewicą europejską a ludnością muzułmańską. Lewica europejska w miarę jak traci głosy, szuka nowych wyborców i liczy na to, że ci nowi wyborcy będą pochodzić z tych kręgów imigrantów, że po prostu kolejne pokolenia imigrantów wdzięczne za to, że zadbano o ich zasiłki, o ich integrację w Unii Europejskiej, będą głosować na tych, którym to zawdzięczają, czyli właśnie na polityków lewicowych. Pani Rafaela Danziger z niejakim smutkiem stwierdza, że to może okazać się nie takie proste, dlatego że może się okazać, że właśnie te kolejne pokolenia imigrantów będą coraz bardziej radykalne i raczej będą w tym obcym jednak otoczeniu europejskim właśnie zwracać się w stronę swojej tożsamości i głosować na partie na przykład religijne, muzułmańskie. Jeśli chodzi o sprawy historyczne, dużo mówimy o historii, poleciłbym Państwu biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. I w biuletynie Instytutu Pamięci Narodowej tu jest dużo ciekawych informacji właśnie poświęconym kwestiom obozów koncentracyjnych. Dla spraw współczesnych jest bardzo ważny artykuł pani Joanny Lubeckiej. Joanna Lubecka to jest historyk związany z Krakowskim Instytutem Pamięci Narodowej. Auschwitz nigdy nie słyszałem. To jest o niemieckiej, austriackiej polityce historycznej. Może fragment przeczytamy. Niemcy i Austriacy do dziś mają kłopot z dziedzictwem obozów koncentracyjnych. Na braki wiedzy młodego pokolenia nakłada się banalizacja pamięci. Winston Churchill powiedział: historia będzie dla mnie łaskawa, bo sam mam zamiar ją napisać. Państwa i narody walczą o narzucenie światu monopolu interpretacji, a tym samym o to, by historia była dla nich łaskawa. Z tego powodu starają się upowszechnić własną pamięć i narrację historyczną. Jest to oczywiście związane w dużej mierze z polityką historyczną i oczekiwaniem społeczeństw, by obraz ich kraju na arenie międzynarodowej był jak najlepszy. Byliśmy tacy zadowoleni, oczywiście słusznie, z tego, że pan Sigmar Gabriel, szef dyplomacji niemieckiej dotychczasowy, powiedział, jaka była prawda historyczna. To oczywiście było bardzo miłe, ale niezależnie od takiej czy innej wypowiedzi, Niemcy prowadzą bardzo konsekwentną politykę historyczną od wielu lat, a na to nakłada się pewne przełamy, przemiany w ogóle w świadomości i w poziomie edukacji społeczeństw Zachodu. Warto przeczytać. Joanna Lubecka, Auschwitz nigdy nie słyszałem, w biuletynie Instytutu Pamięci Narodowej. I jeszcze tutaj tylko muszę poprzekładać. Na stronach Fox News jest dyskusja historyczna na temat, nie historyczna, jest dyskusja współczesna na temat, o którym już żeśmy mówili na naszych łamach, czyli na temat watykańskiej polityki papieża Franciszka i szerzej Watykanu. Jeden z autorów tutaj pyta się, czy dojdzie do czegoś takiego, że Watykan pozostawi katolików chińskich na łasce reżimu. Polecam, będziemy o tym zresztą dość często do tych spraw jeszcze wracać. I teraz jeszcze otwieram Nowe Państwo, miesięcznik Nowe Państwo. To jest takie miejsce w polskich mediach, do którego zawsze warto zajrzeć. Tu jest między innymi przegląd azjatycki pani Hanny Szen, z którą my też to jakiś czas rozmawiamy. Jest też artykuł Olgi Doleśniak-Harczuk, Skrzyżowanie kultur. Katolicka Bawaria. Za chwilę rozpocznie się proces 21-letniego Afgańczyka, który zaatakował swojego rodaka i groził mu śmiercią. Powodem agresji była konwersja na chrześcijaństwo tego drugiego. Zanim sędzia przystąpi do pracy, podchodzi jeszcze do ściany i zdejmie z niej krzyż. Państwo jest neutralne. Oskarżony nie powinien odnieść wrażenia, że stawiamy religię ponad prawem, tłumaczy. Jak ktoś grozi śmiercią człowiek za to, że przyjął chrześcijaństwo, tym bardziej powinien na ten krzyż spojrzeć. Oburzył się były premier Bawarii Edmund Stoiber. Sędzia zapewnił, że krzyż wróci do budynku sądu, tyle że zawiśnie w korytarzu. Tam nie będzie już przeszkadzał w egzekwowaniu prawa. Takie rzeczy się dzieją z krzyżem w Bawarii. I jeszcze na zakończenie z portalu interia.pl, chociaż to jest wiadomość za dziennikiem Gazetą Prawdą, czy PiS wydłuży czas pracy. Nie rozumiem, dlaczego PiS, a nie rząd w tytule. Pracownicy mobilni, twórczy, badawczy i zadaniowi będą pracować 48 godzin. Zakłada projekt zmian w kodeksie pracy przygotowany na zlecenie rządu, informuje dziennik Gazeta Prawna. Gazeta rozmawiała o planowanych zmianach z profesor Moniką Gładok, wiceprzewodniczącą Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Zapytana o to, jakie będą normy czasu pracy po zmianach, odpowiedziała: dotychczasowe, czyli 8-godzinna norma dobowa i 40 godzin w przeciętnym 5-dniowym tygodniu pracy, ale później uściśliła, że pewne zmiany jednak nastąpią. Jakie, to trzeba sięgnąć do dziennika Gazety Prawnej. Powiem tylko jedną rzecz. Dziennik Gazeta Prawna podaje, że również osoby wychodzące na papierosa będą musiały odpracować te przerwy. Tyle w przeglądzie.
A do Kuriera Śląskiego udało nam się zajrzeć w czasie tego przeglądu prasy?
Nie, w czasie tego nam się nie udało.
Marek Adamczyk, jak pokonać smog? To jest artykuł na pierwszej stronie Śląskiego Kuriera Wnet. Bardzo ciekawy i o tym artykule będziemy na pewno w poranku Wnet dyskutować, ale jak już Państwo będą mieli przed sobą kurier, to też warto przeczytać tekst profesora Marka Czachora. Co dalej z badaniami katastrofy smoleńskiej? Zacytuję z pierwszej strony. Profesjonalnie przeprowadzony nowoczesny zamach typu hakerskiego na samolot nie zostałby wykryty ani przez Komisję Millera, ani Milkiewicza, ani przez zespół parlamentarny i naukowców z konferencji smoleńskich, ani przez amatorów. Nad taką wersją zastanawia się Marek Czachor. Jest profesorem, matematykiem, fizykiem teoretycznym. Bardzo ciekawy artykuł, w którym też jest opisywany wariant wybuchu. Warto przeczytać ten artykuł i przygotować się do dyskusji na temat tego wszystkiego, co zdarzyło się 10 kwietnia 2010 roku na lotnisku w Smoleński. Śląski Kurier Wnet jest wewnątrz Kuriera Wnet, a wewnątrz Śląskiego Kuriera Wnet jest Wielkopolski Kurier Wnet, a wewnątrz Wielkopolskiego Kuriera Wnet jest dodatek nasz specjalny o stosunkach polsko-żydowskich z takim dużym, ciekawym, bardzo ciekawym tekstem Jadwigi Chmielowskiej na ten właśnie temat. Antoni Opaliński wróci do studia po godzinie 9:00, teraz na zegarze godzina 8:13.
Reklama.
Pokój z widokiem na morze.
Lodówka z kostkarką do lodu.
Naleśniki z malinami.
Dama z łasiczką.
Tak już w życiu jest, że wszystko jest lepsze z dodatkami. Nawet prąd jest lepszy z dodatkami. Wybierz energię od PGE w stałej cenie i jedną z usług dodatkowych, jak pomoc fachowców czy ubezpieczenie. Szczegóły w biurach obsługi klienta na zapewniamyenergie.pl i PGE Contact Center. Telefon 4 i 8 dwójek.
I po reklamie.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
A w radiowym słupie ogłoszeniowym Antoni Opaliński.
Jedno ogłoszenie jest tutaj nasze miejscowe z Pasty w tłusty czwartek, czyli dzisiaj zapraszamy na wieczór pod tytułem Gdybym był Ładyszem w budynku Pasty przy ulicy Zielonej 39 odbędzie się wokalno-poetycki recital Grzegorza Walczaka z udziałem Ewy Beaty Ossowskiej, która zagra na fortepianie i to będzie dzisiaj o godzinie 18 w Centrum Edukacji Historycznej. Zapraszamy.
I zapraszamy i zachęcamy Państwa do tego, żeby się osiedlić w budynku Pasty. Są wolne pomieszczenia, także warto przyjechać tutaj i zobaczyć, jak się mieszka w budynku Pasty, jeśli mamy firmę oczywiście.
A gdyby ktoś chciał spojrzeć w gwiazdy, to dzisiaj w Centrum Nauki Kopernik o godzinie 19 będzie wykład profesora Jarosława Włodarczyka o astronomii w czasach Szekspira i jak wiedza o gwiazdach wpłynęła na dramaty Szekspira. Rok Szekspira już minął jakiś czas temu, ale zawsze można do tego wrócić. A profesor Włodarczyk będzie naszym gościem w przyszłym tygodniu i to jest dzisiaj o 8 lutego, godzina 19, Centrum Nauki Kopernik. Niestety trzeba kupić bilety, ale warto.
A gdyby ktoś chciał zajrzeć do słoiczka z miodem, to zapraszamy Państwa na jarmark wnet przy ulicy Emilii Plater 29/31. Tam od godziny 9:07 do godziny 12:00 wspólnie z telewizją Republika mamy program. Będą przychodzić politycy, dziennikarze, rozmaite sławne osoby będą występować i w telewizji, i w radiu, ale też będą robić zakupy na jarmarku. Będzie okazja do tego, żeby z nimi porozmawiać. Tam też w telewizji zadebiutował Antoni Opaliński z programem wschodnim. I jak?
Muzyki nie można puszczać i to jest wada, natomiast jest tak jakoś bardziej przestrzennie i otwarcie i to jest zaleta.
Bo to będzie bardzo dobry program, który tworzymy wspólnie z telewizją Republika.
Po słupie.
A teraz przypomnijmy sobie, że jest tłusty czwartek, jest karnawał i posłuchajmy tej oto melodii.